Dzień dobry, panie komendancie.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
Co najbardziej utkwiło panu w pamięci z wydarzeń sprzed już 2 lat?
No, chyba ta pierwsza noc z 11 na 12 września i ten ogrom tego, przepraszam, całego zdarzenia. Całość, jeżeli chodzi o nasze województwo, czyli ta ilość zdarzeń, ilość telefonów napływających, to chyba najbardziej utkwiło.
A gdzie pan był wtedy?
Ja dostałem informację, będąc w domu, natychmiast udałem się do komendy i właśnie po przyjeździe do komendy wojewódzkiej, do stanowiska kierowania, zdałem sobie, chyba może nie do końca jeszcze z takiej skali, ale już wiedzieliśmy, że naprawdę stało się coś bardzo nietypowego. To naprawdę akcja chyba jedna z największych w skali historii PSP, o ile dobrze pamiętam, takiego ogromu zniszczeń i takiej ilości zdarzeń wcześniej nigdy nie odnotowaliśmy.
Strażacy działali od samego początku, zwłaszcza strażacy ochotnicy, ogromna ich rola. Czy to jest taka sytuacja, która z punktu widzenia dowodzącego akcją, a siłą rzeczy jest to komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, jest do opanowania, czy tutaj nie należy przeszkadzać, bo wszyscy działają na tyle, na ile mogą i tam, gdzie naprawdę jest potrzeba?
Znaczy, mieliśmy takie naturalne jakby odcinki bojowe, jeżeli tak to możemy nazwać, tak? Bo jakby komendanci powiatowi i miejsce zajmowali się swoimi rejonami. Ja przypomnę państwu, że na 19 powiatów, które mamy w województwie pomorskim, w interwencje były w 16 w tej pierwszej nocy z 11 na 12 sierpnia. Więc to było naprawdę ogrom tych interwencji i w pierwszej fazie tak naprawdę nie mieliśmy możliwości ściągnięcia bezpośredniej takiej pomocy z zewnątrz, tak? Bo województwo kujawsko-pomorskie interweniowało. Ściągaliśmy siły z województwa zachodniopomorskiego. Też komendant główny skierował do nas siły z Warszawy, ale warmińsko-mazurskie województwo na przykład pojechało wcześniej już na pomoc do województwa kujawsko-pomorskiego. I tutaj musiał minąć pewien czas, że to wzmocnienie nam dojechało i mogliśmy dalej interweniować. Natomiast no, skala była tak ogromna, że w pierwszej fazie nie byliśmy w stanie jakby podjąć wszystkich interwencji. Interweniowaliśmy przede wszystkim tam, gdzie było zagrożone życie ludzkie.
Albo tam, gdzie w pierwszej kolejności byliście w stanie dojechać, jak sądzę, bo przecież te drzewa blokowały.
Oczywiście, to były pierwsze decyzje, że przede wszystkim trzeba udrożnić drogi, tak? Bo tutaj nie było możliwości prowadzenia tych działań. Też próbowaliśmy, chociażby ta słynna akcja w Suszku, w obozie harcerskim, próbowaliśmy ściągnąć śmigłowce z różnych służb. Niestety warunki pogodowe na to nie pozwalały. Tak? Od samego początku próbowaliśmy i LPR, i marynarkę wojenną, i Straż Graniczną. Niestety nie można było podjąć interwencji z powietrza.
To był czas próby, niewątpliwie, dla wszystkich, nie tylko dla was, ratowników.
Zdecydowanie.
A strażacy zdali go?
Myślę, że na piątkę z plusem. Oczywiście nie mówię tutaj o sobie, mówię o zaangażowaniu przede wszystkim strażaków. Ludzie pracowali po kilkanaście, kilkadziesiąt godzin bez przerwy. I to poświęcenie, które widzieliśmy na co dzień, było niespotykane. Było niespotykane i tutaj chylę czoła wszystkim strażakom. Możemy się oczywiście nie zgadzać z różnymi decyzjami, które podejmowaliśmy na bieżąco, ale strażacy, jeżeli chodzi o zaangażowanie, profesjonalizm i niesioną pomoc, to myślę, że zdali na piątkę z plusem.
A z czym był największy problem?
Największy problem to było oczywiście dotarcie do tych miejsc, gdzie było zagrożone, gdzie byli zagrożeni ludzie, bo to były kilkukilometrowe, nawet kilkudziesięciokilometrowe zatory na drogach. Pamiętam, też utkwił mi w pamięci taki widok na drodze krajowej 22, tak zwanej Berlince, tego tunelu wykonanego przez strażaków z jednego na jednym pasie, gdzie składowisko tych drzew osiągało wysokość nawet 3 metrów, bo nie było widać busów pod tymi drzewami.
Ja sądziłem, że powie pan, że ze sprzętem były kłopoty, bo pamiętam te akcje, kiedy na przykład zaprzyjaźnieni motocykliści, już teraz zaprzyjaźnieni, wtedy obcy, chociaż bliscy, jeśli chodzi o intencje, robili zrzutki i zawozili ochotniczym strażom pożarnym sprzęt im potrzebny. Nie brakowało wtedy zaopatrzenia?
To znaczy takie różne problemy, czy to wsparcie, też bardzo ważne, no było konieczne już jakby w którejś tam fazie tych działań, bo te pilarki chociażby do drewna, no, pracowały po kilkanaście godzin bez przerwy i kilka dni. Więc w pewnym momencie zaczęły odmawiać posłuszeństwa. Oczywiście zużycie łańcuchów, zużycie oleju, paliwa i tak dalej, no to też wiązało się z problemami. Ale no, tak jak mówię, to wsparcie było bardzo, bardzo ważne. Ale pierwsza faza to był ten sprzęt, który na co dzień mamy i w ochotniczych strażach pożarnych, i w Państwowej Straży Pożarnej, więc nie było takiego zagrożenia, że jakaś akcja nie szła ze względu na to, że nie było sprzętu.
A jak od tamtego czasu Straż Pożarna się zmieniła? No, sprzętowo na początek.
No, sprzętowo na pewno zostaliśmy wzmocnieni, jeżeli chodzi o podnośniki. Dostaliśmy nowe podnośniki, dostaliśmy bardzo duże środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i od Komendanta Głównego na remonty podnośników, które przez wiele, wiele lat nie przechodziły takich kompleksowych napraw. Druga kwestia, dostaliśmy dodatkową ilość środków i właśnie na sprzęt typowy taki ratowniczy, czyli pilarki, piły, dostali betony, piły ratownicze, wyposażenie, jeżeli chodzi o pompy, przede wszystkim skok, jeżeli chodzi o zakupy nowych samochodów do OSP, bo tutaj też mieliśmy duże problemy, że w trakcie działań te samochody po prostu ulegały awarii, z tego względu, że to są nawet kilkudziesięcioletnie, nawet 30-40-letnie samochody jeszcze. Teraz też jeżdżą, ale już jest ich coraz mniej, bo przypomnę, że w ciągu dwóch ostatnich lat, czyli w roku 2017-2018, ponad 50 nowych samochodów trafiło do jednostek OSP.
Czyli najbardziej zyskała Ochotnicza Straż Pożarna, ta, która do tej pory miała największe deficyty?
Na pewno stosunkowo te koszty były wyższe poniesione na jednostki ochotnicze, ale z tego względu, że ich po prostu jest dużo więcej. Myślę, że zyskaliśmy równo i Straż Pożarna Państwowa, i Ochotnicza, ale zmieniliśmy się też pod takim względem procedur, bo teraz jakby ewidencja tych obozów harcerskich, czy obozów w ogóle na terenach leśnych, nie tylko harcerskich, jest prowadzona bardzo ścisła. Ta współpraca jest od samego początku przy organizacji takiego obozu, przy rozpoczynaniu jego funkcjonowania. Strażacy jadą na miejsce, sprawdzają warunki ewakuacji, sprawdzają warunki przeciwpożarowe. Każdy z kierowników tych obozów ma telefony komórkowe w dwóch niezależnych sieciach. Mamy taką możliwość, że dajemy, rozdajemy, czy wypożyczamy radiotelefony nasze z naszą częstotliwością, tak żeby ci kierownicy w przypadku braku łączności komórkowej mogli z nami nawiązać łączność radiową. Pilnujemy tej ilości tych obozów, sprawdzamy, jak ten obóz przebiega, także tutaj te procedury na pewno się zmieniły. Jeszcze jedna kwestia, wprowadziliśmy takie dodatkowe działania, że w przypadku alertów pogodowych drugiego i trzeciego stopnia zwiększamy stany osobowe zarówno w podziale bojowym, jak i stanowisk kierowania i dokonujemy dodatkowo jeszcze kontroli sprzętu. Chociaż ten sprzęt jest na bieżąco kontrolowany codziennie rano przy zmianie służby, wszystkie jednostki sprzętowe są sprawdzane, natomiast dodatkowo jeszcze przed tymi ostrzeżeniami dokonujemy takich sprawdzeń.
Czyli taktycznie dziś strażacy zareagowaliby może trochę inaczej na to, co działo się dwa lata temu, czy myślę, te procedury tutaj jako takie się nie zmieniają, bo zawsze były dopracowane na bazie doświadczenia najlepiej jak tylko mogły?
To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o działania, na pewno inaczej też działalibyśmy, jeżeli chodzi o te obozy harcerskie, tak? Bo tutaj tak naprawdę część osób wiedziała, że taki obóz funkcjonuje, tak? Ale nie mieliśmy takich dokładnych bardzo informacji, ile osób tam się znajduje, gdzie jest miejsce ewakuacji. Ta droga dojazdowa też, czy alternatywa droga dojazdowa, bo tutaj no, próbowaliśmy, że tak powiem, dojść z jednej strony, tutaj od strony drogi 22 do tego Suszka, natomiast z drugiej strony szli mieszkańcy, do których też był problem, żeby dotrzeć, bo do Lotynia też nie było dojazdu, także tutaj pewnie zareagowalibyśmy może trochę inaczej, natomiast no, w tamtym czasie też reagowaliśmy od razu konkretnymi siłami i środkami. Tutaj nie było żadnego zastanawiania się, żadnych, że tak powiem, decyzji, które by wstrzymywały działanie. Natomiast no, skala tego zdarzenia no, była nieporównywalna i tutaj ta pierwsza faza zawsze jest taka, że tych sił nie wystarcza, tak? Te siły muszą dojechać, trzeba je ściągnąć, wprowadzić do działań. I tutaj też były dysponowane jednostki chociażby z powiatu słupskiego, które zmierzały w kierunku Chojnic, natomiast musiały się przebić przez te wszystkie drogi zasypane drzewami na, tak jak powiedziałem, na wysokości kilku metrów nawet.
Nadbrygadier Tomasz Kamoszyński, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.